trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
W niebowstąpienie pańskie, rok B. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Z psalmu 47. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. Z listu do Efezjan. Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. Z Ewangelii według świętego Marka. Po rozmowie z nimi Pan, Jezus, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Siostry i bracia, kolejna niedziela wielkanocna to uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. I znów mamy przed sobą cztery teksty. W roku A, B i C pierwsze czytanie się powtarza. To jest fragment Dziejów Apostolskich. Pierwsze 11 wersetów tej księgi. Natomiast później drugie czytanie i Ewangelia co rok będą inne. To znaczy będą się powtarzać co 3 lata. I na dziś mamy przeznaczony fragment z 4 rozdziału listu do Efezjan. I oczywiście w roku B wniebowstąpienie Jezusa w redakcji świętego Marka. Bardzo lapidarne, niezwykle klarowne, jak zwykle oszczędne w słowach, jak to u Marka bywa. Ale zanim dojdziemy do Ewangelii, zatrzymajmy się przy tych wcześniejszych tekstach. Najpierw początek Dziejów Apostolskich. Spojrzenie środowiska świętego Łukasza na to wydarzenie wniebowstąpienia, bo przecież od tego rozpoczynają się dzieje, kiedy Jezus ukazuje się przez 40 dni, czyli wykorzystuje ten czas potrzebny apostołom do tego, by zmieniło się w ich myśleniu podejście do Jezusa, by wreszcie uwierzyli, że zmartwychwstanie jest faktem, że ich spotkania z Jezusem zmartwychwstałym są autentyczne, chociaż widzą go już inaczej. Te spotkania ze zmartwychwstałym są jakby w innej płaszczyźnie ich znajomości Jezusa, ich bliskości z Jezusem. I Dzieje Apostolskie mówią o tym, że podczas wspólnego posiłku Jezus nie pozwala odchodzić z Jerozolimy, ale mówi do apostołów o oczekiwaniu na spełnienie obietnicy, na chrzest Duchem Świętym. Oczywiście pojawia się pytanie, czy w tym czasie będzie powrót Królestwa Izraela. Jezus kwituje to dość konkretnie: nie wasza to rzecz. I zaraz później dodaje: Duch Święty zstąpi na was, wtedy otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. Zarówno w Jeruzalem, w Judei, ale też w Samarii i właściwie po krańce ziemi. I nagle, jakby bez żadnego wstępu, bez jakiegoś przygotowania, Dzieje Apostolskie zaznaczają, że właśnie po tych słowach Jezus unosi się w obecności apostołów w górę, znika w obłoku i oni wszyscy patrzą w niebo. Zwyczajna rozmowa, zwyczajny posiłek, obietnica Jezusa, bardzo wiele tych obietnic Jezusa było. Apostołowie byli przyzwyczajeni już do tego, że Jezus pokazuje im, co się wydarzy w przyszłości, że zapowiada pewne bardzo istotne fakty, których będą świadkami albo które będą ich doświadczeniem. Te wydarzenia, których jeszcze nie rozumieją, ale mają przed sobą przecież pewną drogę. Pamiętamy to z ostatniego tygodnia, kiedy Jezus w Ewangelii Jana zapowiada uczniom, że przyjdzie Duch, przyjdzie Paraklet, przyjdzie Obrońca, który będzie ich prowadził, który im wszystko wyjaśni, który ich nauczy wszystkiego. Pewnie mają to w głowie, kiedy słuchają obietnicy zawartej w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I nagle, jak gdyby nigdy nic, Jezus znika. Tym razem już na dobre. Znika im z oczu. Wpatrują się w niebo, kontemplują tę pustkę, swoje zdziwienie, wydarzenie w niebo wstąpienia. Właściwie trudno się domyślić i trudno powiedzieć, zawyrokować, co się wtedy działo w ich sercu. Natomiast pojawia się dwóch w białych szatach, stają przed nimi dwaj aniołowie, którzy mówią, jak to czasami Bóg ma w zwyczaju, nie tyle z jakąś kpiną, ale z ogromnym dystansem i można by nawet powiedzieć swego rodzaju dozą humoru. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Po co wam to? Nie chodzi teraz o kontemplowanie tej drogi, którą przeszedł Jezus, o zatrzymanie się i próbę zachowania w głowie i w sercu tego wydarzenia. Jezus nagle zniknął. Ci, którzy przychodzą do apostołów, mówią wyraźnie, nie o to chodzi. Zatem o co chodzi? Chodzi o pewność, że zobaczą Jezusa, że będą z Nim, że On znów się pojawi. Dlatego Kościół od samego początku czeka na to powtórne przyjście Chrystusa. Nawet pojawiały się i cały czas pojawiają się prądy w myśleniu Kościoła, że to właśnie już teraz, że to za naszych czasów, że Jezus znów się objawi, pokaże się i będzie koniec. Aniołowie zwracają uwagę i przenoszą akcent na zupełnie inną przestrzeń. Po co stać i wpatrywać się w niebo? Jezus przyjdzie. Nie ma dodatkowych słów, ale można sobie wyobrazić i można, myślę, bez cienia nadinterpretacji dopowiedzieć. Zajmijcie się tym, do czego was wezwał. Róbcie to, co wam powiedział. Nie bądźcie teraz jak zastygli, jak posągi. Mieliście taką bliskość z Jezusem, taką zwyczajność. Słuchaliście tego, co mówi, jedliście z nim posiłek i on tak zwyczajnie odszedł. Przyjdzie, może nawet tak zwyczajnie. Róbcie swoje. Róbcie to, co wam zlecił. W Ewangelii będziemy słyszeć, co polecił Jezus robić. Trzeba nam o tym przypominać, bo jednak nawet jako ludzie wierzący, a może właśnie przede wszystkim jako ludzie wierzący, mamy taką tendencję, by zatrzymać się, by skupić się na tym, co niewyrażalne, co niewyobrażalne, by spoglądać w niebo, by się nim zachwycać, a nawet czasami trochę uciekać od tego, co jest naszym życiem. Trochę się odrealnić, bo przecież tutaj tak trudno, bo niesprzyjające środowiska, bo mamy towarzystwo, które nie dorasta do naszych aspiracji, pragnień, które nas nie rozumie. Sami jesteśmy uwikłani w swoje sprawy i często bez jakiejś większej nadziei na ich zmianę. Aż się chce odetchnąć niebem, aż się chce spoglądać, właściwie patrzeć, kontemplować niebo i nie wracać do rzeczywistości. Anioł z nieba zstępuje po to, żeby nas przywołać do porządku. Może warto dzisiaj pomyśleć o tych wszystkich sytuacjach, wydarzeniach, z którymi trudno nam się zmierzyć, od których próbujemy uciec, dla których dobrym, a do tego jeszcze pobożnym wytłumaczeniem będzie stwierdzenie: teraz muszę patrzeć w niebo. Może się pojawić anioł, który powie: człowieku, co ty robisz? Dlaczego w taki sposób? Zajmij się swoją pracą, w której Bóg chce cię zbawić. Wejdź w twoje życie, które jest przestrzenią działania Chrystusa. Nie bój się tego, co przed tobą, bo tam Duch Boży objawi swoje działanie, swoją chwałę. Trwamy przecież już od piątku w nowennie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Wołamy na nowo spragnieni. Niech zstąpi twój duch. Niech nas odnowi, niech odnowi tę ziemię. Niech przyjdzie Twój Duch, niech nas umocni. I na to wszystko przychodzi tekst psalmu 47, który jest wezwaniem całego świata, całego istnienia do tego, by uwielbiać Boga, by krzyczeć z radością przed Bogiem, by klaskać w dłonie, bo Pan jest Bogiem najwyższym, jest Bogiem przerażającym, nie tylko straszliwym Bogiem, który domaga się teraz czci, bo przecież będzie wyciągał konsekwencje wobec tych, którzy go nie uczczą, ale Bóg jest tak straszliwie od nas inny, nieogarniony w miłosierdziu, w łasce, niepojęty w błogosławieństwie, niezrozumiały i nierozumiany do dziś w swoim pragnieniu zbawienia każdego człowieka. Pochód Pana, który jest władcą, który jest wielkim królem. I ten Bóg, ten król, wchodzi wśród radosnych okrzyków. Kiedy ostatni raz, siostro i bracie, zdarzyło ci się krzyczeć dla Pana Boga? Nawet w swoim sercu, mieć taką radość. Radość z tego, że Bóg przychodzi. Może nawet miałeś czy miałaś takie doświadczenie, że trudno ci powstrzymać to, co się dzieje w sercu. Że jakieś gesty, jakieś słowa, że coś się wymyka, próbuje się uwolnić z twojego wnętrza. Bo tak bardzo cieszysz się bliskością Pana. Może to jest psalm właśnie o tym wydarzeniu, o twoim przeżyciu spotkania z Bogiem. O tym momencie, kiedy największy król, Pan, Bóg Wszechmogący, przechodzi obok ciebie, jest przy tobie, jest tak ci bliski, jest tak bardzo bliski. Ten psalm uwielbienia może nas dzisiaj sprowokować do takiego wewnętrznego, a może i nawet zewnętrznego okrzyku w radości naszego Pana, by uwolnić z siebie tę radość bliskości z Bogiem. Jeśli ją przeżywasz, jeśli tak podpowiada tobie też Duch Boży, możesz mieć zupełnie inną drogę. Nie musisz krzyczeć, by się cieszyć. A może po prostu przeżywasz pokój, a może zupełnie inne uczucia ci teraz towarzyszą. Miej świadomość, że Bóg przychodzi. Ten psalm wzywa każdego z nas, wzywa cały świat do tego, by uświadomił sobie, że Bóg przechodzi, że Bóg jest bliski. I to jest dziś dla nas bardzo ważne doświadczenie. I na to warto zwrócić uwagę. Zwyczajność rozmowy w pierwszym czytaniu, potwierdzona przez ten psalm, który mówi o potędze, o chwale, o ogromnej radości całego świata. Możesz przeżywać radość z bliskości Boga właśnie wtedy, kiedy wiesz, że Bóg jest ci bliski. Zajrzyjmy jeszcze do drugiego czytania. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w tych pierwszych 13 wersetach, przez moment zastanawia się nad darem łaski Chrystusa, nad łaską, która każdemu z nas została ofiarowana. I być może nie usłyszymy komentarza świętego Pawła po zdaniu, że każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego, ponieważ można też wybrać krótszą wersję tego fragmentu i pewnie w niektórych parafiach będziemy słyszeć właśnie ten skrócony tekst. Ale zatrzymało mnie to jedno zdanie, które jest świetnym, doskonałym komentarzem do dzisiejszej uroczystości. Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. Oczywiście można dać tutaj konkretny i bardzo obszerny komentarz teologiczny, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na dwie rzeczy, zaczynając od końca. Chrystus wstępuje w niebo, aby wszystko napełnić, na nowo łaską, błogosławieństwem, miłością, aby każdy odkrył, że jest ważny, że jest istotny, że nie jest pominięty. W wszystko będzie wypełnione łaską. Wszyscy będą wypełnieni łaską. Bóg ma łaskę dla każdego. To po pierwsze. A po drugie, ta rzeczywistość łaski w odniesieniu do Księgi Apokalipsy daje nam jeszcze jedną perspektywę. Zanim my pójdziemy tą drogą, którą już poszedł Jezus, zanim my wstąpimy w niebo, najpierw dzień w dzień może się dokonywać inny proces. W Apokalipsie świętego Jana jest taki fragment odkrywający pragnienie Jezusa. Stoję u drzwi, kołaczę w nie. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy te drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Będziemy siedzieć przy wspólnym posiłku. Tak jakby przypominało się to pierwsze czytanie i rozmowa przy posiłku z Jezusem, chwilę przed wniebowstąpieniem. On sam chce wstąpić w nasze dusze. Dociera do nas Jego głos, Jego pragnienie, Jego pukanie. Słyszymy to nieustannie w czasie każdej liturgii. Jesteśmy tym budzeni przecież, tym pragnieniem bycia Boga z nami i możemy się na to zgodzić. I możemy mieć tę zwyczajność, tę codzienność, tę wyjątkową zwyczajność relacji z Chrystusem. Przecież o nic innego nie chodzi, jak o to wspólne, wzajemne poznawanie się tak mocne, tak głębokie, że staje się relacją, staje się zgodą na to, by rzeczywiście Bóg mnie porwał do nieba. Taka przyjaźń z Bogiem, że nie wyobrażam sobie wieczności bez Niego, tak jak On nie wyobraża sobie wieczności beze mnie. Może warto dzisiaj zwrócić uwagę na ten list apostoła Pawła właśnie w takim kontekście. Bóg, który chce w tobie na nowo zamieszkać, On wie, co ci dać. On wie, co w tobie rozwijać, jakie charyzmaty, jakie uzdolnienia, jakie umiejętności. Wszystko dla Królestwa Bożego. By dojść ostatecznie do jedności wiary i do pełnego poznania Jezusa Chrystusa. Do miary według pełni Chrystusa. To nie jest osiągalne dla nas, jeśli będziemy bazować tylko na naszych siłach, na naszych umiejętnościach, naszych nawet najszczerszych i najlepszych pragnieniach. Potrzebujemy łaski. Tak, potrzebujemy tego otwarcia drzwi, by wpuścić Chrystusa, by z nami zjadł kolację, by to było dla nas normalne, dzień w dzień. To jest to zaproszenie Boga. I teraz zatrzymajmy się przy Ewangelii. Święty Marek, jak zwykle, jedno zdanie, że po rozmowie z apostołami Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Nic więcej. Oczywiście widać tutaj też pewną nieumiejętność w opisaniu tego wydarzenia. To się wymyka ludzkiemu poznaniu, ludzkim słowom. Nie da się tego opisać. Choć wiemy, że Jezus nie ucieka z tej rzeczywistości. On nam otwiera drogę. On nas zaprasza. Dlatego najpierw przychodzi do nas, dlatego najpierw chce w nas zamieszkać, chce z nami wejść w te relacje, w taką przyjaźń, która pozwoli nam momentalnie przejść przez śmierć. Bez lęku, bez strachu, ale z tęsknotą i oczekiwaniem na spełnienie wszystkich obietnic Jezusa. O to właśnie chodzi. Dlatego Jezus nam to tak mocno pokazuje. Ewangelista nie mówi zbyt wiele. Nie musi. Już na początku, kiedy czytamy Ewangelię Marka i widzimy te pierwsze zdania Jezusa, wyraźnie dochodzi do nas głos Pana. Czas się wypełnił, nadchodzi już Królestwo Niebios. Nadchodzi Królestwo Boga. Ono jest bliskie. Bóg chce być tym bliskim. A ostatnie zdania Jezusa? Idźcie i głoście Ewangelię. Kto uwierzy temu słowu, będzie zbawiony. Będą towarzyszyć znaki. Skuteczne egzorcyzmy, zdolność posługiwania się nowymi językami, wolność od tego, co zatrute, co więcej, charyzmat uzdrawiania. Ale nie chodzi tylko o te cudowne znaki. o przejawy spektakularne mocy Bożej w życiu tych, którzy uwierzą. Może chodzi o to, żeby nie wierzyć temu, co złe, nie przymykać z jednej strony oczu na to, co złe, ale je demaskować, jasno mówić, co jest prawdą, wyrzucać zło, które próbuje mieszać, które chce wkraść się i budzić wątpliwości w sercach ludzi. Jezus daje to słowo, ponieważ nie chce nas zostawić wobec wzajemnego niezrozumienia, jakichś niebezpiecznych relacji czy zatrucia. Jezus mówi o nowej mowie, o nowych językach, o języku, który będzie zrozumiały, o języku miłości, o prostocie przekazu Ewangelii. Co więcej, to nowe spojrzenie i nowe mówienie będzie mówieniem prawdziwym. Ono uwolni od pokusy szemrania, obmowy, kąsania innych swoim własnym językiem. Nie będziemy mieli tego doświadczenia bliskości węża, zatrucia jego jadem, bo pierwsze i najważniejsze będzie wierzyć temu, co mówi Pan, słuchać Jego głosu, Jego słowa. To uzdrawia relacje. Twoje karmienie się Słowem Bożym uzdrawia relacje z Twoimi najbliższymi. Może jest właśnie tym pierwszym etapem, początkiem do tego, by zostało uzdrowione to, co chore w Twojej rodzinie, w Tobie samym. Może chodzi o odzyskanie takiego zdrowia. Słowo Boga jest antidotum na każde kłamstwo, na manipulacje. Na to wszystko, co w świecie sprawia, że przestajemy być ludźmi, że tracimy człowieczeństwo. I bardzo krótkie i bardzo proste zdanie. Jezus został wzięty do nieba. Otworzył drogę. A apostołowie? Apostołowie poszli i głosili Ewangelię. A Pan działał razem z nimi. Byli posłuszni temu słowu. Wzięli się do roboty. A zatem, zobacz, przyjrzyj się temu, do czego cię Jezus wezwał, do czego cię powołał, czego od ciebie oczekuje. Zapytaj. Może właśnie w tym czasie wołania o światło Ducha Świętego. Pytaj Boga. Czego pragnie dla ciebie? Czego chciałby od ciebie? I idź w to. I uwierz. I zobacz, co daje ci Kościół. I bądź we wspólnocie Kościoła. To jest nasza droga zbawienia. To jest nasza droga do nieba. To jest nasza droga do Chrystusa. Tego Chrystusa, który dzień w dzień przychodzi, aby zamieszkać w tobie, aby uczynić twoją drogę świętości zupełnie zwyczajną i naturalną. Nawet jeśli inni będą się dziwić, nawet jeśli dla innych to jeszcze nie mieści się w głowie. Bądź świadkiem tej miłości Boga, która zbawia, która daje życie, która chce nieba dla każdego.
Bogu niech będą dzięki.